Radio Kraków Kultura.
Proszę Państwa, zgodnie z zapowiedzią pojawiamy się już z panią Leną Czernecką. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na antenie Radia Kraków Kultura, trenerką biznesu, psycholożką, psychoterapeutką nurtu Gestalt. Nie bez powodu dzisiaj litania wymiany, ponieważ będzie to dla nas w zasadzie clue rozmowy, bo będziemy rozmawiać o psychoterapii, spróbujemy się rozprawić z tak naprawdę opowieścią, która od lat pojawia się wokół tego, w jaki sposób dbamy o swój dobrostan, czy sprawy naszej psyche są dla nas równie istotne jak wizyta u lekarza pierwszego kontaktu i zobaczymy, czy w Polsce ta świadomość się zmienia, ale żeby w ogóle rozmawiać, musimy wyjść od podstaw, pani Leno, chyba tak powinnyśmy powiedzieć, czyli trochę się zdefiniować, a w zasadzie zdefiniować materię, z którą będziemy się dzisiaj mierzyć, czyli zacznijmy od tego najprostszego pytania. Psychoterapia, czyli...
To jest bardzo dobre pytanie i ja się odniosę do tego, co mówią naukowcy, że psychoterapia to jest taka metoda leczenia, która ma swoje naukowe dowody i która jest o tym, żeby wspierać ludzi w ich problemach psychicznych, ale też wspierać ich w dochodzeniu do dobrostanu, w podnoszeniu jakości życia. No i tutaj się pojawia oczywiście różnicowanie, tak, że możemy powiedzieć, że na psychoterapię zarówno idą klienci, pacjenci, którzy doświadczają problemów natury psychicznej, ale też idą takie osoby, które sobie chcą podnieść jakość w swoim życiu, w swoim funkcjonowaniu.
Mhm, czyli po prostu chcą sprawić, żeby ich życie było lepsze?
Dokładnie tak. Ja się tutaj jeszcze odniosę do jednej rzeczy, ponieważ w ujęciu medycznym stan zdrowia oznacza brak chorób, ale jednocześnie Światowa Organizacja Zdrowia idzie o krok dalej i mówi, że zdrowie to jest stan pełnego dobrostanu emocjonalnego, fizycznego, psychicznego wraz z możliwością rozwoju jednostki. I bywa tak, że klienci, pacjenci trafiają do gabinetu psychoterapeuty, trafiają do mnie i mówią, że zasadniczo oni sobie dobrze radzą w życiu. Mm-hmm. Tak? Mają pracę, mają pozycję, tak? Mają dobre relacje, ale coś sprawia, że czują pustkę. I czy oni mogą z tą pustką na przykład pracować?
Ale to jest bardzo ciekawe, bo to, ale właśnie, czy to pokazuje, że to jest znaczna świadomość tego, w jakim funkcjonują, w jakiej przestrzeni, że ten niepokój świadczy o tym, że oni się sobą interesują i to jest dobry objaw?
Tak.
Czy to jest trochę szukanie dziury w całym?
Ja bym powiedziała, że w ogóle ja widzę taką tendencję, że jeżeli człowiek zadaje sobie takie pytanie, potrzebuje konsultacji z terapeutą, to niektórzy myślą, że to oznacza, że on już powinien iść do specjalisty i że to jest wskazanie na psychoterapię. I dla mnie to jest efekt takiej kultury psychoterapeutyzacji w Polsce, nie? Że taki, można powiedzieć, jest duży nacisk na to, żeby iść do psychoterapeuty. I jednocześnie to jest dobra wiadomość, bo jak sobie pomyślę o tym, jak wyglądała sytuacja sięgania po wsparcie psychoterapeutyczne jeszcze 20 lat temu, to było zupełnie inaczej. Zresztą do tej pory jest tak, że się myli osobę, która jest psychiatrą, psychologiem, psychoterapeutą. Do tego jeszcze za chwilę wrócę. Natomiast to, co jest bardzo ważne, że my mamy teraz taki trend, nawet w social mediach, na Instagramie, na Facebooku, gdziekolwiek, że ludzie się bardzo chętnie posługują diagnozami psychologicznymi. 20 lat temu, jak ktoś miał kłopot z wystąpieniami publicznymi, to można było powiedzieć, że jest nieśmiały. Teraz już od razu się diagnozuje, tak, lęk jakiś, tak, jakby ataki lęku czy paniki, albo mówi się o jakimś neuroatypowości, tak, w różnym stopniu używa się tych diagnoz. I to, co się dzieje teraz, czyli to, o co pani zapytała, dla mnie jest efektem większego namysłu i refleksyjności nad swoim zdrowiem psychicznym. I to dobrze. Ale źle jest wtedy, kiedy idziemy w zbytnie uproszczenia. Czyli szukamy odpowiedzi na nurtujące mnie pytania, skąd ta pustka, dlaczego tak naprawdę jestem w jakimś, nie wiem, smutku, melancholii, w różnych takich stanach, w których mi jest trudno być na co dzień, w poradnikach, albo na blogu, tak, albo w podcastach. I dlatego jak czasami ktoś do mnie podchodzi i mnie pyta, co zrobić jeśli, to ja najczęściej odpowiadam, to zależy.
No właśnie, to zależy. Ale myślę, że to też jest taka materia bardzo specyficzna i trudna, bo to nie do końca jest tak, że od psychiatry, do którego, no być może zaczynamy, bo mamy w głowie, że idziemy do lekarza, hipotetyczna zupełnie sytuacja. Trochę chcemy dostać tabletki, trochę chcemy dostać diagnozę, trochę chcemy być umiejscowieni w jakiejś szufladce, bo to nas uspokaja. Podczas gdy psychoterapia to jest proces. Czy moglibyśmy w taki sposób to różnicować?
Absolutnie tak. I dobrze, że pani o tym mówi, bo to jest też coś, co różni psychoterapię od innych form pomagania. I jednocześnie ja bardzo szanuję psychiatrów i jest ich na szczęście coraz więcej, też z nimi współpracuję, którzy mają świadomość tego, że sama farmakoterapia nie będzie jedyną skuteczną metodą na przykład wyleczenia chociażby depresji czy innych zaburzeń psychicznych i psychoterapia jest tutaj bardzo potrzebną, równoległą metodą leczenia.
Ja państwu coś przeczytam, ponieważ swego czasu miesięcznik Znak podjął temat tego, w jaki sposób Polska patrzy na, że tak powiem, globalnie na psychoterapię i jak zajmuje się sobą. Jeżeli ktoś z państwa śledzi na przykład Facebooka Michała Cichego, to pewnie nie będzie dla państwa zaskoczeniem to, co napisał, czy w jaki sposób napisał, ale w miesięczniku pojawił się jego tekst w lutym 2024 roku pod tytułem Jak nie zabiłem Putina. I w zasadzie już lit mówi o tym, o czym przed chwilą powiedziała nasza gościni. Samo branie leków to tylko połowa. Połowa, bez której nic się nie uda. Drugą połową jest nauka życia. Jeżeli mnie z takimi jazdami na koncie się to udało, to może się udać każdemu. Oczywiście Michał Cichy to jest też osoba, która medytuje, która o tym pisze, która jest świadoma tego, w jaki sposób samodzielnie można wiele rzeczy wypracować. Ale dla mnie też mówi o procesie, którym może być psychoterapia. I to hasło połowa, bez której nic się nie uda i tylko połowa, w jakiś sposób są dla mnie kluczowe, jeśli w ogóle mówimy o tym, żeby się holistycznie zająć samym sobą.
Bardzo to jest ważne, co pani mówi, ponieważ równolegle do tego, że my mamy taki efekt terapeutyzacji w Polsce jako kultura, tak, czyli dużo się mówi o psychoterapii, równolegle z tym jest efekt medykalizacji, czyli można powiedzieć, że na przykład proces żałoby, który jest naturalny i który według różnych źródeł może trwać rok i więcej, tak, według zaburzeń, według DSM-5, po 2 tygodniach takiego pogłębionego smutku mamy prawo udać się do psychiatry i już u siebie zdiagnozować, że to jest taki poziom trudnego przechodzenia przez żałobę, który wymaga wsparcia farmakoterapii. Teraz o czym to jest? Że ta medykalizacja mówi o powszechnym dostępie do leków psychiatrycznych. I niektórzy idą w takie uproszczenie, że jak boję się wystąpień publicznych, to wezmę sobie Xanax i wszystko będzie dobrze. Doraźnie jako APAP to może pomóc. Natomiast długoterminowo z lękiem uogólnionym potrzebujemy pracować nad swoją psychiką, a nie tylko przez farmakoterapię. Więc to jest bardzo ważne, co pani teraz powiedziała. To jest połowa sukcesu.
Powiedziała pani też już wcześniej, przewijały nam się takie tematy, jak przyjście, bo odczuwam pustkę, bo mimo swojego poczucia, że mam fajne życie, po prostu czuję, że jednak może mi czegoś brakować. Przed chwilą powiedziała pani o momencie żałoby, czy przeżywania żałoby. No to z jakimi problemami najczęściej zjawiamy się w gabinetach psychoterapeutek i psychoterapeutów?
Polacy, Polki zgłaszają się do gabinetów terapeutycznych z różnorodnymi problemami, ale ja chciałam sprawdzić, jakie są wnioski z dostępnych publikacji i jest jedno duże badanie, które pokazuje, że na przełomie ostatnich 5 lat, patrząc na grupę ponad 2000 psychoterapeutów pracujących indywidualnie z klientami, Polacy najczęściej jednak zgłaszają się z lękiem, z zaburzeniami lękowymi, czyli to jest jakby najczęstszy powód. I w szczególności takie lęki związane z funkcjonowaniem społecznym, z fobiami, z różnymi zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi. I drugim najbardziej powszechnym problemem jest depresja. Ale nie tylko. Coraz częściej sięgamy po wsparcie psychoterapeutyczne z różnego rodzaju indywidualnymi, interpersonalnymi problemami, czyli jak mi się przestaje układać w życiu, w relacjach osobistych, zawodowych, kiedy zaczynam widzieć, że jestem permanentnie zmęczony i nie bardzo wiem, jak moje działanie przekłada się na to, czy to już jest wypalenie zawodowe. Mhm. Również taka grupa, powiedziałabym, problemów emocjonalnych, jak to można powiedzieć sformułowanie, które jest właściwie bardzo często używane właśnie w social mediach, jak niskie poczucie własnej wartości, tak? Czymkolwiek ono jest dla ludzi o tym piszących, czy jakiś nadmiarowy stres. To są takie problemy, które mogą sprawić, że ludzie szukają wsparcia, bo gorzej sobie radzą w życiu. Jest jakiś rodzaj bólu i cierpienia. Mm-hmm. Ja bym powiedziała, że po pomoc psychoterapeutyczną warto zwrócić się wtedy, kiedy zauważamy, że jesteśmy bezradni wobec stanu psychicznego. Kiedy nasze dotychczasowe metody, uruchamianie nawet sieci wsparcia, rozmowy z przyjaciółmi, z bliskimi nie wystarczają i jednocześnie pojawiają się do tego jakieś objawy somatyczne, które no, wpływają na nasz dobrostan. Czyli na przykład zaczynamy cierpieć na bezsenność albo nadmiarową senność, tak? Mm-hmm. Pojawia się jakaś... Nie jemy. Tak?
Albo jemy, albo zajadamy.
Dokładnie. Czyli mm-hmm. to, co jest ważne, że jakiś jest rodzaj jakiegoś cierpienia, jakiegoś dyskomfortu. Ja się nie spotkałam z sytuacją, kiedy przyszedłby klient do gabinetu terapeutycznego po to, żeby mi opowiadać, jak sobie świetnie radzi w życiu. A jeśli tak się dzieje, to też jest diagnostyczne.
Czyli rozumiem, że kiedy jest nam za dobrze, albo wydaje tak. nam się, że jest za dobrze, to też jest problem.
Znaczy, jeżeli przychodzi i mówi, że on sobie świetnie radzi w życiu, ale rodzina ma inną opinię na ten temat, to już, pracujemy z rodziną na ten temat całą w systemie. Natomiast rzadko kiedy klienci przychodzą po to, żeby się pochwalić, że im dobrze idzie, prawda? Przychodzą z jakimś cierpieniem.
A proszę mi powiedzieć, bo powiedziała pani o badaniach, które były robione w ciągu ostatnich 5 lat. Tak. To jest też okres pandemii.
Dokładnie.
Czyli tak naprawdę złapaliśmy się na taki moment, o którym socjologowie na przykład mówią, że może być traumą, którą będziemy omawiać i ona już ma swoje konsekwencje, ale socjologowie podejrzewają, że troszkę ich jeszcze nie rozpoznajemy albo nie dopuszczamy do głosu tej grupy, która była najbardziej narażona w tym okresie formacyjnym na to, żeby przeżywać ją w taki, a nie inny sposób. Czy już możemy zauważyć, czy państwo jako osoby prowadzące terapię zauważają, że te 2 lata z haczykiem, kiedy mówiliśmy bardzo często o samotności, izolacji, weryfikacji związków, co było bardzo istotne, relacji rodzinnych i międzyludzkich, czy to był moment, w którym zauważyliśmy wyjątkowe wzmożenie i to w różnych grupach wiekowych pracy nad sobą, czy potrzeby w ogóle tego, żeby udać się do specjalisty?
Kłopot polegał na tym, że jak mówimy o pandemii, to wtedy forma wsparcia psychoterapeutycznego była tylko i wyłącznie dostępna online. Mhm. I to też był moment, w którym ja osobiście jako psychoterapeutka potrzebowałam sobie odpowiedzieć na pytanie, bo wcześniej nie było takiej sytuacji, czy ja jestem w stanie w tym nurcie, w którym pracuję, czyli doświadczeniowo-humanistycznym, gdzie ten kontakt z drugą osobą i budowanie tego kontaktu jest w ogóle bazą do procesu, czy ja mogę to robić online, gdzie tak naprawdę mówimy o dystansie, o jakiejś formie takiego rozszczepienia, tak? Widzimy się tylko do połowy. I faktycznie zauważyłam, że bardzo dużo wtedy klientów, niezależnie od problemów, z którymi wcześniej przyszli na psychoterapię, mówiło o lęku. Mówiło o obawach związanych z tym, jak będzie teraz wyglądało życie. Mówiło o stratach, które doświadczają. Więc potem sięgnęłam do badań. Jest taka bardzo ciekawa książka, to od razu państwu polecę, bo Agnieszka Jucewicz napisała taką książkę Rozmowy o strachu i nadziei. I tam się powołuje również na badania nie tylko robione w Polsce, ale w ogóle w Europie. Jak to pandemia.
Ja tylko szybciutko dopowiem, że do Agnieszki Jucewicz w ogóle warto sięgać. Agnieszka świetnie rozmawia z ludźmi, wyciąga szereg przeinteresujących, przeciekawych informacji, ale też na przykład dzięki niej możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie emocje nas otaczają.
Dokładnie.
I warto zacząć, mam wrażenie, w ogóle od tej książki, bo nagle okazuje się, że świat emocjonalny i tego, co w ogóle odczuwamy, jest nieco bardziej skomplikowany, niż nam się wydaje. A Agnieszka to naprawdę bardzo przystępnie i zapraszająco wręcz pisze, więc w zasadzie cieszę się, że pojawiło się to nazwisko.
Tak, dokładnie tak. I to kończąc więc tylko Agnieszka Jucewicz właśnie w tej książce Rozmowy o strachu i nadziei, napisanej bezpośrednio po pandemii, powołując się na badania psychiatrów, szczególnie psychiatrów z Wielkiej Brytanii, którzy właśnie objęli swoją metaanalizą kondycję psychiczną Europejczyków w tym okresie, wskazała na znaczny wzrost, i to naprawdę taki ponad 30-procentowy wzrost lęku ogólnionego, czyli generalnie jak ktoś wcześniej miał napady lęku, to po pandemii miał go więcej, miał więcej epizodów. Mhm. Być może
taki trigger,
czyli nam się pogorszyło. Mówiąc krótko, osoby, które cierpiały na depresję, na lęk, na różnego rodzaju inne schorzenia, ta pandemia tylko pogorszyła ich stan psychiczny i sprawiła, że tym bardziej potrzebowali pomocy. Stąd myślę sobie też, psychoterapeuci otwarli się, w tym ja, na pomoc online. Mhm. I ona się w tym momencie też jest taką drugą nogą, tak? Czyli w dalszym ciągu jest kontynuowana. Ja mam takich klientów, którzy korzystają z psychoterapii online, chociażby dlatego, że mieszkają na przykład poza Polską.
Mhm. Proszę Państwa, my za chwilę wrócimy. Wrócimy też do tego, do jakiego gabinetu terapeutycznego możemy trafić, bo skoro już się pojawiła forma czy nurt, w którym pani pracuje, to przyjrzymy się temu, jak można w ogóle pracować. Więc kolejny czas na kawkę i na muzykę i zaraz wracamy na antenę Radia Kraków Kultura.
Tu Radio Kraków Kultura.
Proszę Państwa, wracamy na antenę Radia Kraków Kultura. Słuchacie Państwo porannego programu. Georgina Grybaś wciąż przed mikrofonem i wciąż jest ze mną moja i Państwa dzisiejsza gościni Lena Czernecka. Rozprawiamy się troszkę z psychoterapią i z tym, jak sobie z tym jako Polki i Polacy radzimy w XXI wieku. Ale przed przerwą trochę ja obiecałam, w związku z tym zobowiązałam tym samym panią Lenę do tego, żeby spróbować sobie odpowiedzieć, a w zasadzie nie spróbować sobie odpowiedzieć, tylko po prostu powiedzieć, czy jest jeden nurt psychoterapii, w jakich nurtach w ogóle, to już trochę z tezą pracujemy i gdzie do jakiego gabinetu, może tak, możemy trafić, czy możemy go wybrać?
No absolutnie. Takie
szerokie pytanie.
Może, to ja zacznę od końca. Jak najbardziej możemy wybrać, bo ja bym chciała powiedzieć, że podstawą powodzenia terapii, niezależnie od nurtu, o których za chwilkę powiem, jest relacja terapeutyczna. I to jest bardzo ważne, żeby mieć oczywiście na uwadze problem, z jakim się zgłaszamy i sprawdzić sobie, zweryfikować, gdzie, w jakim nurcie mogę liczyć na największą skuteczność i powodzenie. I jednocześnie psychoterapia jest pomiędzy sztuką a nauką. Mhm. I tak naprawdę leczy kontakt i relacja terapeutyczna. W związku z tym dobrze jest się zorientować, do kogo chcę pójść, i nawet jeżeli mam jakąś rekomendację, to sprawdzić sobie, czy ja temu psychoterapeucie ufam.
Tu klika.
Czy tu klika, mówiąc tak właśnie w takim języku. Natomiast jednocześnie chciałabym powiedzieć, że są różne, oprócz tego, że mamy różne szkoły i nurty psychoterapeutyczne, to mamy też różne formy. Mhm. I warto się zastanowić też nad tym, co mi jest najbardziej potrzebne. Najbardziej rozpowszechnioną psychoterapię, jak myślimy, to myślimy psychoterapia indywidualna. Mhm. Ale jednocześnie przy niektórych problemach, chociażby takich interpersonalnych, związanych z budowaniem relacji, możemy się zastanowić, czy nie warto by było się udać na psychoterapię grupową. Mm-hmm. Albo na przykład na trening interpersonalny, który nie jest de facto formą psychoterapii, ale jest taką strukturą wymyśloną już w latach 40. i wywodzi się z takiego nurtu egzystencjalno-humanistycznego, przyglądania się sobie w kontekście budowania relacji z innymi.
A to jest też bardzo ciekawe, bo mam wrażenie, że kiedy mówimy o terapii grupowej, to pierwsze, o czym myślimy, to terapia uzależnień.
Absolutnie.
Prawda?
Nie. Tak, dokładnie
tak. Jest taki...
Tak.
Prawda,
chodzi o proces grupowy. Mm-hmm. Tak, znaczy jeżeli ja chcę sobie odpowiedzieć na pytanie, jak mnie widzą inni, i na przykład przychodzę do psychoterapeuty z pytaniem, co mam zrobić, żeby, i tutaj pojawia się wątek związany z relacją, żeby inni mnie, nie wiem, bardziej, żebym ja też był bardziej otwarty na budowanie relacji, żebym potrafił bardziej ufać, żebym była bardziej otwarty na informację zwrotną, to oczywiście w psychoterapii indywidualnej to jest jak najbardziej możliwe, żeby się tym zająć, i równolegle ja czasami rozważam i sugeruję, czy taka psychoterapia grupowa nie byłaby pomocna. Mhm. I mamy oczywiście jeszcze psychoterapię systemową, która zaprasza rodzinę, system, tak? Pary. Więc tu poniekąd odpowiedziałam, że mamy po pierwsze różne strategie, tak? Pracy nad sobą. A jeśli chodzi o nurty psychoterapeutyczne, no to to jest taki temat, który aktualnie w świetle tego, że wciąż w Polsce nie mamy ustawy o zawodzie psychoterapeuty, jest tematem, powiedziałabym delikatnie, drażliwym. Mm-hmm. Ale tak naprawdę drażliwym z tego powodu, że no między tymi przedstawicielami różnych nurtów psychoterapeutycznych wciąż toczy się dyskusja zagorzała, który jest uznany naukowo, który nie. Niemniej jednak, jak weźmiemy sobie jakikolwiek podręcznik do psychoterapii, wciąż istnieje taka klasyfikacja jak psychoterapia psychodynamiczna czy psychoanalityczna, systemowa, która właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam, obejmuje system, tak? Rodzinę, parę, psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna, w tym właśnie taka doświadczeniowo-eksperymentalna, z której ja się wywodzę, czyli psychoterapia gestalt, psychoterapia poznawczo-behawioralna. I tak naprawdę to, co jest bardzo ważne, że są różne nurty, ale to wciąż klient, pacjent, właśnie to jest też pytanie, bo w niektórych nurtach psychoterapeutycznych używa się słowa klient, w niektórych pacjent, tak? Zawdzięczamy to psychoterapii humanistycznej. Konkretnie Carl Rogers w latach 40. dokonał takiej rewolucji, kiedy hulała psychoterapia behawioralna i psychoanalityczna. On powiedział o tym, o tej zmianie w podejściu i orientacji na klienta. I ja się wywodzę z takiego nurtu, gdzie mówię klient, a nie pacjent.
I rozumiem, że to jest kwestia tego, że jeśli myślimy o doświadczeniu pacjenckim i w ogóle używamy tej nomenklatury pacjent, to zakładamy, że idzie za tym jednostka chorobowa, a nie musi? Jak to niuansować, albo jak do tego podchodzić, no, klient-pacjent?
No właśnie, tak, to ja bym powiedziała, że w niektórych szkołach psychoterapeutycznych terapeuta jest bardziej dyrektywny i opiniotwórczy. Mhm. I ta opiniotwórczość polega na tym, że patrzy przez pryzmat właśnie diagnozy, i to nie jest ani dobre, ani złe. Ja mam osobiście takie przekonanie, że to naprawdę zależy od problemu, z jakim przychodzi klient. No bo jeżeli naprzeciwko mnie siedzi klient-pacjent, który w trakcie konsultacji terapeutycznej zachowuje się w taki sposób, że ja zaczynam myśleć o tym, że tutaj mamy do czynienia z psychozą, bo mówi do mnie z poziomu swoich urojeń, to ja nie mam absolutnie złudzeń, że tutaj niezbędna jest konsultacja psychiatryczna, i ja na ten moment nie jestem w stanie być pomocna, bo dialog jest niemożliwy. Mm-hmm. Tak? Więc to nie jest o tym, żeby nie mieć tej wiedzy, tylko jednocześnie, żeby się nią tylko i wyłącznie nie kierować. Mm-hmm. Że to jest bardzo ważne, że w niektórych nurtach psychoterapia jest o katalizowaniu wewnętrznej podróży w głąb siebie. Mm-hmm. Rozumienia swoich procesów psychicznych, rozumienia, jak to wpływa na innych. I jakby z tyłu można mieć tą diagnozę, jeżeli ona jest niezbędna. Diagnozę w takim znaczeniu, w psychoterapii gestalt mówimy o takiej diagnozie fenomenologicznej, o tym, co się wyłania w kontakcie, po to, żeby wiedzieć, jak można być najbardziej przydatnym. Jeśli psychoterapeuta przestaje być przydatny, to psychoterapia jest nieskuteczna.
To skoro już mówimy o tym, że możemy się nie sprawdzić, że psychoterapia czy psychoterapeuta w danym momencie nie może nic zrobić, to jak to jest z odmawianiem terapii? Bo to jest z kolei taki temat, który, pozdrawiam panią Szarejko, który się pojawił przy okazji wydania książki o terapii par, i pojawił się taki komentarz podczas spotkania, że ktoś odmawia. Terapeuta odmawia. Tak. Odmawia przyjęcia, odmawia pracy. I to wywołało naprawdę spore zamieszanie i oburzenie. Być może dlatego, że pracuje w naszej głowie coś takiego jak człowiek jest na granicy podjęcia próby samobójczej na przykład i jak, z jakiego powodu ktoś może mu powiedzieć nie. Że to było tożsame z odmówieniem, z udzieleniem pomocy. I zastanawiam się, czy w ogóle możemy w taki sposób na to patrzeć i jakie są argumenty za tym, że terapeuta lub terapeutka mają prawo odmówić pacjentowi czy klientowi.
Czy pani poruszyła tutaj dwie kwestie, bo jeżeli jest sytuacja, w której klient mówi o swoich myślach rezygnacyjnych i o planie odebrania sobie życia, to absolutnie ani psychoterapeuta, ani żaden człowiek nie powinien tego zbagatelizować i tylko to, co jest istotne, to żeby jak najszybciej wezwać odpowiednie służby.
Czyli tu mamy ratowanie życia.
Tak, bo tu mamy sytuację ratowania życia, tak, do której jesteśmy zobowiązani, tym, żeby po prostu zadzwonić na pogotowie. Natomiast jeśli chodzi o odesłanie z kwitkiem i odmowę, to ja bym powiedziała tak, że psychoterapeuta ma prawo odmówić psychoterapii wtedy, kiedy uzna, że przestaje być pomocny, że problem, z którym przychodzi klient czy pacjent, no nie jest w zakresie specjalizacji danej osoby. Ale to, co jest bardzo ważne, powinien i wręcz należy odesłać takiego klienta, pacjenta do innej osoby. Tak, to
czyli
jest dla mnie
zasugerować
kogoś, kto może pomóc. Po prostu, tak. To się, mnie się osobiście nie zdarzyła taka sytuacja, żebym kogoś odesłała. Natomiast zdarzyło mi się, żeby urealniać oczekiwania pacjentów, klientów, którzy przychodzą na psychoterapię i to urealnienie może spowodować, że sam klient, pacjent zrezygnuje z procesu terapeutycznego. I już mówię o co chodzi, czyli psychoterapeuta ma prawo rozmawiać z klientem, z pacjentem w momencie, kiedy doświadcza braku zaangażowania. Czyli kiedy na przykład klient zaczyna odwoływać sesję albo przychodzi na przykład na psychoterapię par i mówi, no nic się nie zmienia. Nie? I wtedy zasadnicza reakcja psychoterapeuty może być, no właśnie, nic się nie zmienia. Ja, żeby też pokazać, że tak naprawdę odpowiedzialność za ten efekt pracy nad sobą jest bardzo, jakby jest porówno, tak? Po stronie i psychoterapeuty, i po stronie klienta, pacjenta. Czyli to jest jedna rzecz, brak zaangażowania. Drugi jest związany z tym, że to w sytuacji psychoterapii par. Czasami jest tak, że sąd kieruje daną parę na psychoterapię. I takie sytuacje się rzadko kończą skuteczną psychoterapią, ponieważ przymus nie działa. Tak? Przymus psychoterapii nie działa. Też psychoterapeuta, szczególnie psychoterapeuta par, może odmówić psychoterapii parze, w której jedna z osób przyznaje się do tego, że ma związek pozamałżeński i nie zamierza go zakończyć.
No wtedy taka nie widzimy efektu.
Tak, wtedy taka psychoterapia tej pary się raczej nie uda, bo my mówimy wtedy o trójkącie, a nie o parze. Albo kiedy na przykład przychodzi pacjent na psychoterapię i jest aktywnie uzależniony. Więc takim warunkiem do psychoterapii, do przyglądania się sobie jest kontrakt na redukcję, nie wiem, picia, ubrania jakichś innych, prawda, substancji, które uzależniają. No i to co już bardzo, co jest bardzo istotne, też różnego rodzaju choroby psychiczne. Czyli kiedy przychodzi na psychoterapię klient, pacjent, który ma aktywny epizod maniakalny, czy jest w psychozie, no to trudno tutaj bez najpierw wsparcia farmakoterapeutycznego mówić o
sukcesie. Czyli rozumiem, że tutaj już muszą działać, że tak powiem,
dwie siły,
psychiatria i psychologia, kolokwialnie rzecz ujmując może.
Jest jeszcze taka sytuacja, tak jak mówię, o urealnieniu. Są takie trzy najczęstsze grupy oczekiwań klientów, którzy przychodzą do gabinetu psychoterapeuty, szczególnie jeśli chodzi o psychoterapię taką właśnie par. Po pierwsze, oczekuje się od takiego psychoterapeuty, że on będzie sędzią, że rozsądzi, kto ma rację.
Że on powie, że ona powie.
Albo że na przykład, nie wiem, pomoże wyprowadzić z błędu, że ta osoba się, jedna z osób się myli. Więc nie można się dać w to uwieść.
Ale nie powiedziała pani w ogóle o bezpieczeństwie psychoterapeuty i psychoterapeutki, bo dla mnie to jest taki element, który powiedziałabym, że jest troszkę przesunięty. No bo tutaj tak. mówimy o tym, z jakim nastawieniem tak, albo oczywiście. Jaka sytuacja może leżeć po stronie pacjenta czy klienta.
To chciałam powiedzieć na końcu.
Na końcu, tak, prawda? Tak. Ale tak sobie myślę, że to jest dla mnie taki bardzo wyrazisty przykład tego, że psychoterapeuci i psychoterapeutki to też są ludzie, którzy muszą czuć się bezpiecznie, żeby wykonywać swoją pracę, więc oddaję
absolutnie
ten
argument.
Absolutnie tak. Argument.
Element zagrożenia dla terapeuty, może ja dlatego chciałam go powiedzieć na końcu, bo ja osobiście nie mam takiego doświadczenia, żebym się kiedykolwiek czuła zagrożona i też jak rozmawiałam ze swoimi znajomymi, którzy są psychoterapeutami w różnych nurtach, to nie słyszałam o żadnym takim jednostkowym przykładzie. Mhm. Natomiast wyobrażam sobie, że może być taka sytuacja, w którym pacjent w sposób rażący narusza dobro osobiste terapeuty, nie wiem, poprzez jakieś agresywne zachowania, stalkowanie, także może się zdarzyć taka sytuacja i wtedy jak najbardziej psychoterapeuta ma prawo zakończyć terapię.
To skoro wyszłyśmy od pytania, czym w ogóle jest psychoterapia i mam nadzieję, że w miarę jasno pani Lena przeprowadziła państwa przez te zagwozdki i ewentualne dodatkowe pytania, muszę zadać na koniec to pytanie, które bardzo często się pojawia w przeróżnych dyskusjach, czyli czy my wszyscy powinniśmy iść na terapię?
No, ja sobie myślę, że to, co jest bardzo ważne, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest poziom mojego cierpienia. I,
a potrafimy to ocenić?
No, po swoim samopoczuciu i tym, jak sobie radzimy. Każdy z nas może odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to, w jaki sposób funkcjonuje na co dzień, to czy te zasoby, które mam, grupę wsparcia, do której mogę sięgać, jest wystarczająca, żeby poradzić sobie z jakąś sytuacją czy okolicznością, w której jestem. Mm-hmm. I bardzo często pomysł na psychoterapię pojawia się w jakimś kryzysie. Nie? Kryzys jest taką sytuacją, która wyzwala myśli o tym, że dobrze by było jednak zasięgnąć jakiegoś wsparcia. Więc terapia jest dla tych, którzy chcą się zanurzyć i objąć refleksją to, w jaki sposób funkcjonują, to, co by mogło sprawić, że się pojawi mniej jakiegoś poziomu cierpienia czy dyskomfortu, chociaż ambiwalencja jest podstawowym stanem emocjonalnym człowieka dorosłego i pytanie, jak ja sobie z tą ambiwalencją radzę. Ale są też takie momenty przełomowe, na przykład jeżeli ktoś jest rodzicem i doświadcza odejścia z domu swoich dzieci, to jest moment
puste gniazdo.
Radzenia sobie ze stratą. I różnie sobie radzą klienci i pacjenci z tą stratą. I może być tak, że mam zasoby, żeby sobie poradzić bez psychoterapeuty, a może być tak, że potrzebuję to z kimś przegadać, bo inaczej idę w taką destrukcję, która rujnuje życie młodemu człowiekowi, czy młodemu, tak można powiedzieć, dziecku. Więc dla mnie to jest o tym, czy ja mam w sobie podstawową gotowość do zanurzania się w swoim procesie myślenia, czucia, budowania kontaktu z drugą osobą i mam dostęp do tego, żeby to jakoś reflektować. Ja bym powiedziała, że terapeuta pracuje w takim cyklu wynurzania i zanurzania. I że jak przychodzi klient na terapię, to on, można powiedzieć, zachęca tego psychoterapeuta, żeby się z nim zanurzył. I jeżeli psychoterapeuta da się uwieść temu procesowi, to może się okazać, że tak się będą spotykać przez rok w tym zanurzeniu pod wodą i sprawdzać, co się dzieje w tych meandrach emocji i psychiki. Więc psychoterapeuta potrzebuje być też świadomy tego, że czasami jest potrzebne wynurzenie, a wynurzenie jest o mentalizacji, o nadaniu znaczenia tego, co się dzieje, o zadaniu pytania, w jaki sposób to, co pan, pani mówi, jest dla pana problemem. Bo to, że ktoś się boi, nie jest samo w sobie kłopotem, dopóki nie wiemy, jak to, że się boi, wpływa na jego na funkcjonowanie. Tak, bo jeżeli przychodzi klient do gabinetu i mówi, że się boi psa, to okej, w jaki sposób to, że się boi psa, wpływa na pana funkcjonowanie teraz?
No, proszę państwa, to chyba z wyzwaniem i państwa zostawimy. Czy jeszcze pani Leno coś
i chciałam dołożymy? Tylko powiedzieć, że terapeuta jest na początku takim ratownikiem, który pomaga chronić pacjenta przed utonięciem, ale z czasem staje się instruktorem pływania, a przymierze terapeutyczne jest o tym, żeby i pacjent, i terapeuta mogli płynąć razem.
I no to jeżeli, bardzo ładne.
I to jest definicja Wallina. I jeżeli na coś takiego jestem otwarty, że ja najpierw będę w bezradności, w doświadczeniu różnych emocji i jestem gotowy, żeby to wnieść w proces terapeutyczny, a potem zaczyna się budować przymierze, zaufanie, to tak naprawdę to, co się dzieje w relacji między klientem, pacjentem a terapeutą, jest o tym, jak my żyjemy na zewnątrz.
No to proszę Państwa, zaproszenie w zasadzie do pięknej opowieści, która być może faktycznie poprawić Państwa życie. Możemy chyba tak zakończyć. Także proszę Państwa, świadomości, odpowiadania sobie czasem na trudne pytania i być może poszukania wartościowej, bezpiecznej przestrzeni z terapeutą lub terapeutką, jeżeli Państwo będziecie na to gotowi i będziecie tego potrzebować. Pani Lena Czernecka była moją i Państwa gościnią. Bardzo dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Radio Kraków Kultura.